Jest mi niezmiernie miło, proszę Państwa, że możemy, dobrze słychać, że możemy zacząć 15 października, przynajmniej z mojego punktu widzenia, dlatego że dzisiaj jest, ten dzień ma swoją głębię i ma swoją wymowę. Jak słyszeliśmy, dzisiaj w Kościele wspominamy, a nawet uroczyście wspominamy świętą Teresę z Awila. Myślę, że chyba nie trzeba jej przedstawiać. To jest kobieta, która wypracowała taki rodzaj duchowości, bardzo głębokiej duchowości, bardzo, fascynuje do dnia dzisiejszego, na której bazowała z tych nowszych Edith Stein, błogosławiona święta Teresa Benedykta od Krzyża. Państwo na pewno też znacie tę postać, której, powiem Wam, w tajemnicy, to jest taki sekret watykański, prawdopodobnie grozi jej doktorat kościelny. Jeden doktorat uczelniany w Getyndze otrzymała i drugi kościelny, też zbiera się transpozycjo, czyli zbiera się takie dokumenty, świadkowie i ci, którzy towarzyszyli, czy są uczniami jej myśli, jej idei, fenomenologii. I niewątpliwie do tej grupy ludzi za pozytywnie zainspirowanych ideą Karmelu, duchowości karmelitańskiej jest święty Jan Paweł II. I dzisiaj tak sobie pomyślałam, chociaż koncepcja była taka, żeby zacząć od... Slajd jest piękny, nie? Natomiast żeby zacząć od teologii ciała, sobie myślę, dobrze, to jest jakby temat wiodący, ale jak się dowiedziałam, że tu my mamy aż 9 godzin, tak? Nie, 3. Nie widziałam w ogóle przerażenia, ani jakiegoś zdziwienia. No to dobrze, 3 godziny. To sobie pomyślałam, że proszę Państwa, zajmiemy się najpierw osobą, definicyjnością osoby, którą wypracowała fenomenologia. Dlaczego? Ktoś powie, to nie na temat. Bardzo na temat, dlatego że Jan Paweł II czerpał obficie z mistyki i z Edith Stein. Jego personalizm, jego rozumienie człowieka, jego mowa ciała, bo on mówił, że ciało mówi na przykład, nie? No taka tautologia, on mówi, że ciało mówi. Słuchajcie, to są pojęcia, które w latach 50., a wtedy ta doktryna, że tak powiem, czy ta teologia ciała powstawała, nie była znana w ten sposób. Ciało zawsze było traktowane jako narzędzie, jako zło konieczne. Do tego stopnia, i tu proszę Państwa, będzie z lekka zdziwienie, jak Wam powiem, że taki święty Augustyn, to on mówił, że małżeństwo jest tylko dlatego chciane przez Pana Boga, że nie ma co zrobić z tymi, którzy nie odpowiedzieli na powołanie. Czyli generalnie rozumiano powołanie jako powołanie zakonne, kapłańskie, a małżeństwo to było dla tych, no dziękuję, dzień dobry w klubie, właśnie dla tych, którzy nie mieli innego powołania i z braku laku muszą dokonywać tak zwanych aktów małżeńskich, które generalnie, słuchajcie, i teraz ktoś może powiedzieć, i to jest święty, to jest doktor. No to nie jest, oczywiście, że jest świętym, jest doktorem, natomiast sposób mówienia chociażby Augustyna o małżeństwie wynikał z różnych innych jego doświadczeń, ponieważ on się oparł o nie tylko gnozę postchrześcijańską, ale przede wszystkim oparł się o różnego rodzaju filozofie greckie, chociażby manicheizm, który głosił, powiem już takim językiem współczesnym, wredotę ciała. Ciało jest czymś złym. Ciało, tutaj i Platon się by ukłonił, i wszyscy, którzy uważali, że zresztą grecka filozofia co mówi, że dusza jest uwięziona w ciele. Dusza jest uwięziona w ciele, czyli lepiej, żeby tego ciała się pozbyć. I my się dziwimy takim Hindusom, że oni mają kastowość i że jest reinkarnacja. Słuchajcie, to gdzieś po tej linii może iść, chociaż oczywiście hinduizm jest wstępem do manicheizmu, nie? Bo to było później. Ale gdzieś, zobaczcie, te intuicje, że ciało jest czymś złym. Jeżeli chodzi o przekład tej idei, że ciało jest czymś złym na teren katolickiej teologii, to na pewno był jansenizm. To była oczywiście herezja. Katarzy, to w wieku Teresy Wielkiej. Albigensi, ruch jeszcze wcześniejszy. To były ruchy, które rodziły się w ramach Kościoła, sugerujące, że ciało jest właśnie dodatkiem do duszy. Pytanie, gdzie był w tym człowiek? Nie wiem, jak to można rozumieć. Zobaczcie, taka teologia, czyli duch, dusza idzie sobie, duch, ciało idzie sobie, pokutowała do wieku XX. Do XX wieku. Proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy prześledzili tak zwane procesy kanonizacyjne, beatyfikacyjne do XX wieku w Kościele katolickim, to chyba nie trzeba być oczytanym w dziedzinie, żeby wiedzieć, że najwięcej kanonizowanych i beatyfikowanych były to osoby z klucza zakonnego. Jacyś doktorzy Kościoła, oczywiście zakonnicy księża, na pewno założycielki zgromadzeń zakonnych, czyli kobiety w przywództwie, tak? Te, które coś zrobiły miłosiernego, te, które... Natomiast małżeństwo. Zresztą powiem wam na marginesie, że jeżeli chodzi o kanonizację, procesy w ogóle kanonizacyjne małżeństw, to jest bardzo trudne, dlatego że to się oddzielnie robi, nie robi się razem. Jest oddzielny proces do męża, oddzielny proces do żony. I pierwszym małżeństwem beatyfikowanym w Kościele katolickim musiała ta kanonizacja być oczywiście za Jana Pawła II, bo ktoś inny by nie docenił i nie kochał tak ludzkiej miłości. Był właśnie Jan Paweł II i to była Maria i Alojzy Quadroci. To było włoskie małżeństwo. Potem będziemy mieli Marię, tą Joannę Beretemole, ale ona jest jako jedna kanonizowana. Mamy jej relikwie w Matemblewie. I potem długo, długo nic się nie działo i nagle wyszli rodzice, znaczy nagle, na pewno nie nagle, ale jeżeli chodzi o datowość ogłoszenia tej kanonizacji, rodzice Teresy z Lizie, czyli pan Ludwik i pani Zelia. Dlaczego był problem? No to jest dosyć ciekawe. Powiem tylko z takich ciekawostek, bo to zwykle, słuchajcie, to jest tak dziwne, jak teologi, też tam mam te wykłady z teologii, nie? Tam mówię im wszystko, oni tam notują albo nie notują, ale jak i tak niby patrzą sobie w te swoje laptopy albo w jakieś inne notatniki, ale kiedy mówię, słuchajcie, wiecie, co się wtedy działo, mam takiego newsa a propos kanonizacji, to wszystkie fejsy są naprzeciw mnie. I wtedy mamy ten kontakt personalny. Słuchajcie, problem był z panem z Ludwikiem Martin, że wieko trumny było podrapane. Od wewnątrz, nie przez kopacza. No to coś dużo nam mówi. Dlatego proces był bardzo trudny, ponieważ w procesie, w takim... tym pozycją domykającym sam proces kanonizacyjny musi być sprawozdanie o ostatnich chwilach życia, czyli ważny jest moment schodzenia z tego świata. Tutaj takim problemem też był chociażby ksiądz Jerzy Popiełuszko, ponieważ kiedy on ginął, nie było świadka. Kierowca uciekł. I teraz chodziło o ten pan Chrostowski. Teraz chodziło o to, czy wyparł się wiary, poszedł na układy z oprawcami. Mogło tak być, prawda? No ale potem jest potrzebny cud. I ten cud, teraz jest już prawo kanoniczne, mówi o takim wymogu jednego cudu. I ten cud jakby potwierdza, czyli święci sami chcą być znani i sami jakby domagają się wyniesienia na ołtarze w dobrym tego słowa znaczeniu. Chyba coś z Magnifikat, będą o mnie mówić wszystkie narody. No więc myślę, że święci wchodzą akurat w te buty i mówią, wszystkie narody będą o mnie mówić, będą o nas mówić. Więc jest ta sanctorum persona, wspólnota communio, persona, communio sanctorum, wspólnota świętych. Więc zacznę teraz od Edyty Stein, to jest tylko na początek. Państwo pozwolą, że zmienię slajd, znaczy zmienię w ogóle prezentację, bo mam to na innej. Chyba to będzie tutaj. Przepraszam Państwa. Chyba to jest tutaj. Nie będziemy skanować. Przepraszam, że tak tutaj, bo mam tego tak dużo, że... Nie wiem, może to jest to. Taki cykl wykładów z Edith Stein, z jej antropologii i fenomenologii. Może tutaj mi się coś pojawi. O właśnie, dobrze, niech będzie. Chociaż to jest w cyklu Kobieta biblijna, ale to jest jakby nieistotne. Właśnie. I proszę Państwa, dlaczego Edyta Stein? Dlatego, że Jan Paweł II, to już powiedziałam, że inspirował się bardzo duchowością karmelitańską i fenomenologią. Mimo, że pisał, czy popełnił swój doktorat z mistyki Jana od Krzyża, bo pisał o korespondencji wiary i wiedzy jako drogi poznania Boga, to jest jego doktorat. Potem habilitacja była z aksjologii, tutaj porównywał system moralny, czy dekalog powiedzmy, z aksjologią Maxa Schellera i tam nic spójnego nie znalazł, oprócz nazewnictwa. Natomiast jeżeli mówił o człowieku, to sięgał właśnie do fenomenologii. I proszę Państwa, jeżeli ktoś z badaczy kultury, z badaczy antropologii, czyli nauki o człowieku, odwołuje się do transcendencji, czyli do mistyki, a z drugiej strony ma narzędzie naukowe, to ja mu wierzę. To ja mu wierzę. Proszę zobaczyć, że Edyta Stein, która zaczynała zajmować się ciałem człowieka, jest też dosyć ciekawe, są też ciekawe jej intuicje na temat ciała, roli ciała. Słuchajcie, to jest tak spójne myślenie z Wojtyłą. No byli, nie powiem, że równolatkami, bo ona była o 29 lat starsza od niego, natomiast współmyśleli wspólnie, nie znając się fizycznie, w tym sensie, że wiedzieli o sobie. Ale epoki ich jakoś zbliżały. I to jest dosyć ciekawe, że Edyta Stein zajmuje się człowiekiem i Wojtyła zajmuje się człowiekiem. Z innych powodów. Z innych zupełnie powodów. To jest też ciekawe. Na razie Wojtyłę zostawię, bo to sobie zobaczymy później. Natomiast najpierw myślimy o Edycie Stein. Dlaczego ona zajmowała się człowiekiem? Nie będę jej przytaczać jej życiorysu, ale Edyta Stein poszukiwała prawdy. I ona miała taką preintuicję, że jeżeli na przykład studiowała we Wrocławiu germanistykę, no to ona chciała filologię angielską, byśmy powiedzieli, ona się czuła Niemką. To ona robiła maksymalnie dużo w tej dziedzinie, dużo czytała, ponieważ uważała, że to jest powołanie. Jeżeli ma możliwość studiowania, to znaczy, że ona nie jest zwykłym studentem, który się zapisał na dany fakultet, tylko ona ma obowiązek, zobaczcie, obowiązek poznawania to, co dany wykład proponuje. Macie takich studentów dzisiaj? Zobaczcie. I dlaczego? To nie jest tylko żydowskie, ale kiedy ona będzie w bycie wiecznym i skończonym pisała: rozumienie jest powinnością, rozumienie rzeczy jest powinnością. Ktoś powie, no chyba wszyscy tak. No nie wszyscy. Jeżeli rozumiesz coś więcej niż inni, to jest powołanie. W jakim sensie powołanie? Można oczywiście to bardzo steologizować i powiedzieć działanie Ducha Świętego, niewątpliwie tak, ale gdybyśmy zeszli nie tak od razu u góry, tylko zeszli na ten teren horyzontu, to byśmy się dowiedzieli, że rozum oświecony wiarą potrafi rozpoznać naturalny bieg rzeczy, prawdę rzeczy oraz swoje powołanie ze względu na komponenty wyposażenia, czyli jeżeli mam zdolności ku temu, tak, rozumiem coś więcej. I zobaczcie, w tym kluczu, patrząc na Państwa, tak myślę. Dlaczego tutaj nie ma połowy Matemblewa plus 3/4 Gdyni i z diecezji jeszcze dorzućmy Trąbki Wielkie? Nie? Rozumienie czegoś więcej na temat małżeństwa to jest piękna rzecz, piękna posługa, do której niewątpliwie Duch Święty Was tu przygonił, Edith Stein rozjaśnia, a Jan Paweł II prowadzi. Nie? Tak patrzymy, tak patrzą chrześcijanie, mamy prawo do tego. Świat tego nie rozumie, ale my to rozumiemy i dlatego wchodzimy tak głęboko. Więc Edyta Stein szuka tej prawdy. Jeżeli studiuje psychologię, u Sterna robi to tak samo. Do tego stopnia, że jest tak... jakby to powiedzieć, ona nie była zuchwała i nie była głupio mądra, ale była bardzo krytyczna. Jeżeli nie zgadzała się z czymś, potrafiła to sfalsyfikować, czy potrafiła dowieść też swojej racji, robiąc to oczywiście bardzo, bardzo kulturalnie, na właściwych zasadach, jakie obowiązują uczeń, nauczyciel, uczeń, wykładowca, czy student, wykładowca. I wtedy, kiedy widzi, że te studia w Warszawie, we Wrocławiu nie dają jej, nie nasycają i ona postanawia jechać do Göttingi, ponieważ usłyszała o nowym kierunku filozoficznym, który się nazywał fenomeny. badanie fenomenów, pewne zjawiska, badanie, czyli w pewnym sensie fenomenologia jest narzędziem do badania, taki skalpel do badania człowieka, do badania rzeczywistości. To jest tak zwana redukcja transcendentalna, to jest takie określenie tej nauki, ale to nie był jakiś system, tak jak macie na przykład stoicyzm, jak macie epikureizm. To nie było takie jakieś, jakby to nazwać, teoria, tylko to była praktyka, czyli esencja i egzystencja. I to ją bardzo pociągało. Roman Ingarden, jej przyjaciel, z którym się podkochiwała, profesor lwowski Stefan Batorego też w Wilnie miał wykłady. On mówił, że ją bardzo, właściwie Edith Stein mówi, to ona, bo on jeszcze w 60-tych latach żył i Wojtyła zrobił, jak był kardynałem w Krakowie, spotkanie z byłym przyjacielem Edith Stein. Bardzo go intrygowało, było takie sympozjum i on właśnie powiedział, że jestem jedyny na tej sali, który znał panią doktor Edith Stein. I mówił, że nasze drogi się rozeszły, bo ja byłem esencja, a ona była egzystencja. I tutaj się nie dogadaliśmy, nie? Bo on też twierdził, że Edyta Stein oczywiście była fachowcem myślenia, posługa myślenia to ona, pracowita kobiecość i dlatego spełniona, bo bardzo pracowita, ona wymagała od siebie, dlatego właściwie nie musiała wymagać od innych. Dlaczego? Bo zero-jedynkowo do niej podchodzono. Albo chce być jak Edith, albo wypad z klubu, jak mówi młodzież. Bo ja uczę też w szkole, w liceum, to ja mam nieraz takie, wiecie, na przykład czaisz motyw, nie? I oni wiedzą, o co chodzi, nie? Ale do państwa nawet to nie przyzwoicie tak powiedzieć, ale jesteście młodzi. Jesteście młodzi. No i ona właśnie dlatego intrygowała innych ludzi i sobie myślano, dlaczego ona może, a ja nie. Była taka Ruth Kantorowicz, też bardzo przyzwoita kobieta, oczywiście Żydówka, bo najczęściej to były właśnie takie dziewczyny pochodzenia żydowskiego i panowie, studenci, nie tylko oczywiście. I ona tak się przykleiła do tej Edyty. Też mówiła, też bym chciała do Karmelu, nie? Ona mówiła, ale się nie nadajesz. Nie masz tej siły charakteru. Więc potrafiła bardzo, ale z miłością potrafiła powiedzieć, nie idź tędy, to nie twoja droga. W każdym razie Edyta Stein, jak przeczytała ideę Husserla, a przede wszystkim dociekania logiczne, bo to była chronologicznie pierwsze dzieło tego myśliciela, słuchajcie, jak ryba w wodzie się poczuła. Nareszcie. Nareszcie jestem na właściwym siodle, na właściwym koniu. I w biografii notuję, że po raz pierwszy na seminarium naukowym, którego była właściwie uczestniczką od początku, jako jedna z niewielu kobiet, słyszę takie słowa. Duch, transcendencja, Bóg, sumienie, wartość, przeznaczenie. Tak sobie myśli, o czym, jak pięknie ci ludzie mówią o rzeczywistości. Zobaczcie, dla nas te rzeczy są oczywiste. My to słyszymy w przestrzeni kulturowo-społecznej, religijnej już na pewno. Ona tego nie słyszała. Nie słyszała tego w swoim środowisku żydowskim. I też jest w pewnym sensie nieprawdziwe, i tutaj to zdementuję, że Edyta Stein, kiedy się nawraca się z judaizmu. Nie. Edyta urodziła się w rodzinie żydowskiej. Do 14 roku życia jest w cudzysłowie praktykującą Żydówką. Czyli a że praktyka żydowska polega na zewnętrznym wymiarze religijnym z powodu pochodzenia, czyli krwi, a że ma matkę Żydówkę, jest na 100% Żydówką, robi to, co zewnętrzne wymagania żądają, przepisy, ale wewnątrz jest nieporuszona. Szuka poruszyciela. Skąd my to znamy? Zobaczcie, ilu ludzi dzisiaj w Kościele katolickim, bo to każdej religii grozi, jest w Kościele bez wewnętrznego poruszenia. Czyli moglibyśmy dziś powiedzieć znowu językiem teologizującym, są religijni, ale wiary nie mają. Zgadzacie się? Są religijni nawet bardzo. Największym religijnym człowiekiem nie ma takiego. Był Szabeł z Tarsu. On tak kochał Boga, że zabijał jego wyznawców. Gdzie ten rozum się podział? Na manowce chyba zszedł. W imię Boga zabijam. No i szukał poklasku i miał wśród Żydów. Potem to było postmortem Chrystusa, ale Chrystus tak samo jest traktowany przez najbliższych. Co dziwnego, przez kogo jest zamordowana Edyta Stein? Przez swoich. Przecież Niemcy to naród chrześcijański. Hitlerowcy byli chrześcijanami. Była również, ona miała naiwną miłość do narodu niemieckiego, czuła się Niemką, słuchajcie, ona się czuła Niemką, państwo pruskie przed nawróceniem, no to, to ona była dumna z tego. I to państwo odbiera jej życie. A po kanonizacji, czy na kanonizacji jest Susan Bieberstein, siostrzenica ciotki Edyty Stein, i mówi, co ten kościół katolicki z naszą ciotką zrobił? Zawłaszczył sobie jej osobę. Przecież ona była Żydówką. No właśnie. To takie ciekawostki. Natomiast teraz Edyta, która jest w Getynce, oprócz tych rzeczy, które tam słyszeliśmy wcześniej, miłość, prawda, transcendencja, no prawda, to widzi, że o takich rzeczach wolno rozmawiać i że takie rzeczy są też fenomenami, że trzeba to przebadać. Nie wszyscy to badali, na przykład Husserl nie, Ingarden nie. Sprawa Boga, transcendencji, jakiegoś świata duchowo jawiającego się, nie brali tego pod uwagę, nie badali tego. Natomiast Edyta, owszem, Edyta, zwłaszcza, że jej też przyjaciółka Jadwiga Konrad Markius, u której notabene Edyta się nawraca, bo tam właśnie czyta Labida i życie Teresy Wielkiej. Zobaczcie, jak to dobrze mieć dobre książki, a nie tylko grzbiety książek. Pasujące do mebli, słyszałam, że tak też można kupić. I czyta te Labida, czyta tam tą Teresę Wielką. I ta właśnie wspomniana fenomenolog, profesor Jadwiga Konrad Martius, pisze dużo o duszy, o duchowym wymiarze człowieczeństwa. I Edyta jest zafascynowana tym. I dlatego, kiedy zaczyna myśleć o temacie pracy doktorskiej, wie, że na pewno chce u Husserla i że na pewno chce o człowieku i że na pewno chce poznać, dzisiaj językiem dzisiejszym byśmy powiedzieli komunikacja, więź, relacja. To są bardzo typowe definicje dzisiaj, jak mówimy o człowieku, nie? O konferencji, na przykład jak jest konferencja na temat relacji, więzi, komunikacji, no to są, można powiedzieć, zainteresowanie jest duże. Dlatego, że mamy pewien brak, a wiemy, że nie powinno go być. Że kto jak kto, ale człowiek z człowiekiem to powinien umieć gadać, jakby powiedział Tischner. No obojętnie już o czym, ale żeby umiał gadać. Nie? Żeby umiał się otworzyć, bo Edyta mówi, jak człowiek rozmawia, to się otwiera. I on to otwarcie. Kiedy człowiek się otwiera, na ile się otwiera, jak się pokazuje. Na przykład ją interesowało w relacji, jak się człowiek pokazuje, czyli jak ja odkrywam siebie temu drugiemu. A dlaczego się niektórzy nie odkrywają, a inni się odkrywają, ekshibicjonizm duchowy, w różnego typu programach. Dzisiaj też jest jakaś tam, nie wiem, naga prawda, czy jak to się nazywa, gdzie jest bardzo żałosne, nie? Że ludzie się tak otwierają, nie znając innych. Więc Edyta sobie myśli, jak to jest, że taki człowiek, no więc żeby to zrozumieć, dlaczego ten człowiek tak się otwiera, albo się nie otwiera, albo się zamyka, albo nie chce nic mówić, mówi, że to wynika z jego wnętrza, że w człowieku muszą być jakieś składniki, nazwijmy to tak, składniki, które decydują o tym, że człowiek tak, a nie inaczej funkcjonuje. I w związku z tym, że ona zna psychologię, to ona na początku sobie myśli, że to pewnie jest psychizm. I nazywa to duszą. Zobaczcie, to jest pierwszy odchył od Tomasza Zakwinu. Dlatego Edyta kochała Tomasza Zakwinu. Ona nawet De Veritate tłumaczyła. Ale ona nie była tomistką. Ona nie szła za podziałem duch i, dusza i ciało. Nie mogła się z tym pogodzić. Dlatego, że to, co powiedziałam, że do XIX wieku było w teologii. Dlatego, że kiedy mówimy dusza i ciało, no to jak to się ma? Najprostszej powiedzieć, najprościej powiedzieć, chodź na cmentarz, to ci pokażę, jak się ma dusza i ciało. I co się wtedy mówiło? Że ciało jest w ziemi, a dusza jest u Boga. A jak żyje człowiek na ziemi? No jest dusza i ciało i teraz mamy wrażenie, że dwa pudełka na siebie jakoś się zalegają czy nakładają, natomiast tu nie ma dynamiki, tu jest jakaś statyczność. Tam się nic nie dzieje. Te pudełka rosną, potem się zmniejszają, nie mają komunikacji, czy wpływają jedno na drugie. Więc Edyta zauważa, że człowiek ma duszę zmysłową, potem też powie o duszy wegetatywnej u na przykład roślin. Czyli zobaczcie, pierwsze porównanie, dusza nie jest jedynym monopolem człowieka. Dusze posiadają również inne byty. I te byty to właśnie zwierzęta i to zawsze i rośliny. Natomiast ją interesuje, no a czym się wtedy człowiek różni? No ona jeszcze tego nie wie, ale bada świadomość, podświadomość, jaźń, tak? Strumień świadomości, bo to są filozoficzne pojęcia. Ona się w tym, no oczywiście strumień świadomości, byśmy powiedzieli Duch Święty, nie? Duch Święty. Słuchajcie, ona jeszcze tego nie wie, że jak natura ludzka pochodzi od Boga, bo przecież imago Dei jesteśmy, czyli obrazem Boga, ona jeszcze nie wie tego, że jeżeli natura ludzka pochodzi od Boga, to każdy człowiek ma narzędzie do poznania tej natury i znalezienia Boga, chociażby przez sam fakt bycia człowiekiem. Że to można poznać. I że natura ludzka jest stworzona do jedności z Bogiem, do relacji najpierw z Bogiem, ale ona tego nie wie. Więc ona chce relacji z Lipsem, Hansem Lipsem, niesamowity filozof. Mówiono o nim, że on zajmie miejsce Husserla, potem nieszczęsny Heidegger się o to ubiegł i dostał to stanowisko. Bardzo się spierał w pewnym sensie też poniżał Husserla, Edyta bardzo była zła. Pisała w rocznikach filozoficznych różne rzeczy, między innymi tam dawała taką ripostę Heideggerowi, jak mógł takiego profesora znikczemnić. Natomiast, więc Hans Lips jej imponuje, nawet się w nim zakochuje. Potem Fryderyk Kaufmann coś czuje do Edyty, ale Edyta mówi, wolę Lipsa niż pana. Dosłownie używa takiego słowa. Mi się bardziej Lips podoba. Wolę Lipsa niż Kaufmana. Bardzo przywiązuje się do Ingardena. Można by powiedzieć, taka kochliwa. No może nie do końca. No oczywiście była kobietą, była uczuciowa, miała swoje emocje. My tak nieraz myślimy, że to jest taka bryła bez serca. Może taki diament, który błyszczy, ale nie otwiera się. No nic bardziej mylnego. Edyta była człowiekiem niesamowitej wrażliwości, co nie znaczy, że jest to równe uczuciowości, bo wrażliwość, a uczuciowość to są komponenty, ale nie znaczy, że uczuciowość musi być widoczna, a wrażliwość nie. Wrażliwość to jest, ja bym powiedziała, taka płaszczyzna głębsza, dlatego zajmuje się empatią. I dzisiaj znowu psychologia, nawet czytałam wczoraj, jak się przygotowywałam do wykładu, na temat taki artykuł, nie wiem, jakoś mi się znalazł w internecie, o pracy doktorskiej Edith Stein, o empatii, że właśnie empatia, czyli wczuwanie się w drugiego człowieka, i idzie to po linii psychologii. Jak ten, no nie. Na przykład widzę, że człowiek ma smutną twarz, to sobie myśli, jest smutny. A on może po prostu tak fizjologicznie wygląda. Tak? Więc to nie jest projekcja mojego odczuwania, jak ja na przykład marszczę czoło i ten drugi, ja wiem, że myślę o czymś albo jestem smutny, przygnieciona jakimś problemem, to ten drugi jak marszczy czoło, to on na pewno też. No a dlaczego? Tylko fenomen biologii, fenomen spostrzeżenia ma o tym mi mówić? Edyta mówi, nie, to musi coś wewnątrz być, tak? Dlatego ona, to nie jest psychologia, to jest głęboka filozofia osoby. I teraz, żeby tak mówić o tej osobie, to Edyta Stein miała problemy z tym swoim doktoratem, bo to był problem wczucia. Pisała go u Reinacha, bardzo ceniła sobie tego profesora, który zginął w I wojnie światowej, przeżywała jego stratę. On był takim impulsem, takim umysłem zapłatniającym jej myślenie, że ona po jego śmierci wydaje się, że nie dokończy tego doktoratu. Ma nawet myśli samobójcze. Jest tak załamana, Edyta Stein, tak załamana, że nie ma teraz skąd czerpać tego źródła zapłatniającego, a Ducha Świętego jeszcze nie zna. On się tam już dopukuje, zabierając jej, zobaczcie, pewne, jakbym to, fundamenty, na których ona budowała, na matce. Matka jej potem już nie rozumie po nawróceniu. Na przyjaciołach. Potem jej zabierze tych przyjaciół. Rajnach. Zabrał go. Zaczyna się stabilizować, zaczyna się pionizować, zaczyna ufać swojemu, swojej intuicji, swojemu myśleniu. I potem zaczyna badać fenomen człowieka, czy fenomen osoby najpierw, tak, badając przede wszystkim ciało ludzkie. Nie interesuje się biologizmem, nie interesuje się organizmem. Zobaczcie, jaka tu jest intuicja. Edyta nie, zna Stary Testament, ale nie zna nauczania Jana, przepraszam, nauczania świętego Pawła o cielesności, bo Paweł pisze najwięcej o ciele, święty Paweł. Tam też jest teologia ciała. Natomiast ona, kiedy mówi o cielesności, zajmuje się właśnie ciałem człowieka i jakby pokazuje to ciało w ujęciu biblijnym Starego Testamentu i dochodzi do wniosku, że w Starym Testamencie nigdzie nie ma mowy o tym, że Bóg stworzył biologię, biologizm, człowieka biologicznego, że Bóg stworzył organizm, tak? Tylko jest powiedziane, że Bóg stworzył człowieka i że Duch Boży unosił się nad wodami. Więc tam nie ma mowy o biologicznym wymiarze człowieka. I zobaczcie, potem będziemy mieli problem z wszelkimi izmami, bo są też tacy kozacy, którzy dzisiaj egzegezy biblijnej dokonują poprzez pryzmat historycyzmu, biologizmu. I na czym to polega? Biologia jest dobra, ale nie biologizm. Racjonalność jest dobra, ale nie racjonalizm. Mistycyzm, mistyka jest jak najbardziej poprawna, ale nie mistycyzm. Czyli wszystkie izmy, tak? Możemy w ten sposób filtrować Biblię i doszukiwać się właśnie nawet genderu. Są tacy, którzy się podobno nawet takich rzeczy, że Bóg jest kobietą, doszukują. No to jest ignorancja i to bardzo boli, brak myślenia. Więc Edyta lubi myśleć i fenomenologii to znajduje, a zatem szuka człowieka po linii biblijnej, ale to jest jakby odprysk, ponieważ ona jest jeszcze osobą niewierzącą. Bada człowieka pod kątem idei religii, czyli jak w innych religiach jest natura ludzka pokazywana. Bada historycznie, bada psychologicznie, socjologicznie, czyli sposób zachowania się ludzi. Potem interesują ją, na przykład kobieco się interesuje, męsko się interesuje, jak to współgra, jak to współistnieje, jak to wchodzi w relacje. To są jakby te zewnętrzności. Natomiast filozofia jej podpowiada, jakby daje jej takie narzędzia, że ona może wejść, nie wejdzie do ducha, bo to musi poznać Teresę Wielką, żeby wiedziała, że ma mieszkania w środku i że w siódmym mieszkaniu, w tej istocie ducha jest Bóg, ale ona o tym jeszcze nie wie. Więc fenomenologia daje jej wytrychy i mówi tak, że człowiek, że jest podwójne ja. I to nie jest schizofrenia. Ja i moje. To, co mamy tutaj. Ja wiem, ja na przykład czuję, tak? Ja myślę, ja mówię, ja patrzę. To, co mówimy, to zawsze się śmieję, że Anglicy to mają rzeczywiście albo ułatwione, albo przeciążony język tym zaimkiem ja, moje. A Teresa powie wielka, postanowiłam sobie po nawróceniu nie używać ja i moje. No dlatego mówię, Anglicy są na, tam mistyków nie będzie. Więc on, ja wiem, tak, czyli ja, moje, to co my mamy w odczuciu, w spostrzeżeniu, w weryfikacji, do wyciąganiu wniosków, na podstawie spostrzeżenia. Natomiast Edyta mówi, jest jeszcze ja wiem, że ja jestem sobą. To jest jaźń, to jest ten strumień świadomości. Co to znaczy? Ja wiem, że nie jestem tobą. Ja wiem, że nie jestem tobą. Ty też wiesz, że nie jesteś mną. To jest ta głębsza odsłona personalizmu, fenomenologii. Ja i moje. Kiedy Jezus się nie modli ja ludzkie, tylko Jezus się modli w duchu i w prawdzie. Teraz chyba łatwiej zrozumieć, na czym polega modlitwa. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, No to wiemy, tak najprościej się to mówi. Słuchanie Boga, a to już jest trudniej. Ja trudniej zmusić do słuchania, bo jest dużo spostrzeżeń, czyli wyobraźnia jest zakurzona, nieodczyszczona, zaktualizowana, jak mówią nam komputery. Natomiast słuchanie Boga jest w czystej jaźni, w duchu. Tam jest słuch wiary. Słuch religii jest ja. Może ciebie posłucham, proboszczu, i tych ogłoszeń nudnych, parafialnych. Natomiast wnętrze, dlatego zobaczcie, chyba rozumiemy też, że dla ludzi, którzy odkryli, co mają w środku i że to ja jestem sobą, tam jestem prawdziwy, tam jest jedyne miejsce, gdzie niektórzy są prawdziwi, o ile wiedzą, że mają taką komnatę, taką twierdzę, tak mówi Teresa Wielka, takie coś, to oni są ludźmi kontemplacji. Tu jest materiał na mistykę, tu jest materiał na świętość. Co nie znaczy, że oni sobie tam weszli i nie wychodzą, bo są ludźmi. Dlatego Jan Paweł II powie, zobaczcie, jak to tutaj współgra, że człowiek to duch ucieleśniony i ciało uduchowione. Piękne, nie? Duch ucieleśniony. Patrzcie tak na człowieka, patrzcie tak na ludzi, nawet najgorszych moralnie, że człowiek to jest duch ucieleśniony. On jest moralnie zepsuty. On jest moralnie zdegenerowany. Ale jego duch jest czysty. Nie? To ciało i psychizm często jest nośnikiem grzechu. W duchu tam jest ten imago Dei, ten obraz Boga. Obraz jest zawsze podobieństwo zniszczone przez wybory moralne. Dlatego tak trudne jest nawracanie. Nie, bo trzeba tą skorupę. Ja nie wiem ile... Dzisiaj, słuchajcie, się zastanawiałam rano, przyszła mi taka dziwna myśl, ile człowiek ma skór. Ponieważ mam studentów też już na medycynie, moich uczniów z liceum. I kiedy zastanawialiśmy się, ile, teraz muszę ich zapytać, bo właściwie ile jest rodzajów, tylko warstw skór. I podobno 7. Nie wiem, czy to jest prawda. Jest jakiś lekarz na sali? 7, proszę bardzo, jest 7. Tylko po co mi to jest potrzebne teraz? Po co ja o tej skórze mówię? No właśnie, więc może w tym sensie, że cielesność, nie? Patrząc tak jakby od strony takiej parafrazy religijnej, że człowiek musi przez te 7 warstw, to też ciekawe, że 7, nie? 7 to jest liczba biblijna, oznacza pełnię. Musi przekopać się przez te 7 takich, powiedziałabym, obwarowań, aby dojść do ducha, aby dojść do duszy. Nie? Dlatego u Edyty Stein, to, czy to było nagłe, to też nie było nagłe nawrócenie. Nie? To też było przeorywanie, ale zobaczcie, Duch Święty miał ułatwione, bo ona już znała klucz, tylko nie w ten tunel weszła. Albo trochę tylko do tunelu, może w ten sposób. Nie? Ona już wiedziała, że ja jestem sobą, jest zupełnie coś innego. Nie? Ona potem będzie mówiła o takich ciekawych rzeczach. Na przykład, ktoś zna niemiecki z Państwa? Jak się, bo ona mówi lieb, ciało, lieb się pisze, tak? Lieb, i leib, dziękuję, i korper, umlał. Pięknie, bardzo dziękuję pan, leib i te körper. Ciało i ciało. Nie? To, co powie potem też Pismo Święte, soma i sarx, mięso. To jest ciekawe, bo ona mówi, że leib to jest to, co żyje. A to pierwsze, to drugie, co pan... Tak, to jest ciało materialne. Zobaczcie, jakie to jest ciekawe w języku niemieckim, bo po polsku my mówimy ciało, ciało, nie? Nie, nie mamy innego. Greka powie nam właśnie soma, sarx, łacina, ale caro factum jest łacina, caro factum jest ciało, słowo stało się ciałem, caro factum est, ciało, nie? Ale a w niemieckim, i to chyba też pomogło Edycie w zrozumieniu, ciało materialne i to ciało, Leib, moje, to ja mam to ciało i ciało też mnie nosi. Zgadza się? Ciało nosi, moje ja. ciało materialne, czyli po śmierci to jest ciało materialne, ale to nie jest moje ciało, bo ono mnie nie nosi. To jest ciekawe, dobrze. Żeby Państwo nie usnęli, proszę patrzeć na czas, bo jak ja mówię, to wtedy tracę orientację. Jak wejdziemy już, słuchajcie, w ten tunel, to światła nie widać. Więc Edyta mówi tak, że jest właśnie ta, w jaki sposób, popatrzcie, ta fenomenologia jej pomaga, nie? Czysta świadomość, to już powiedzieliśmy, cielesność człowieka, czyli ten wymiar materialny, co jeszcze nie znaczy wegetatywny, ale że człowiek posiada ciało, jest wyposażony w cielesność, że dusza ludzka, i tutaj nie ma nic Arystotelesa, dusza właśnie jako psychizm, też to możemy rozumieć, no taki emocjonalny, taki właśnie spostrzeżeniowy, że właśnie dusza spostrzega pewne we wrażeniach, odbiera pewne wrażenia. I teraz zobaczmy, jak ona to rozumie. Na przykład jest nas tutaj, no załóżmy, jest 5 osób, które patrzą na dziecko, które jest, jesteśmy w jakimś, na jakimś placu zabaw czy w parku i jest fontanna i dziecko jedno podchodzi i tam sobie pluska czy wkłada rączki do tej fontanny. Widzimy pewien fakt. On się unaocznia nam, mówi Edyta. My to widzimy. Ale każda z tych 5 osób, możemy tak domniemać, inaczej ten fakt będzie spostrzegała. Czyli zobaczcie, widzę, widzimy wszyscy to samo, ale spostrzegamy inne inaczej. Na przykład, jak kobieta powie, o Boże, gdzie ta matka tego dziecka? Przecież tu zaraz coś się może stać. Mężczyzna, na przykład lekarz, przecież tam jest mnóstwo bakterii. Tak? Jakiś starszy człowiek powie, kiedyś jakby z laseczką, kiedyś jak byłem dzieckiem, to nawet wchodziłem do tej fontanny, a dzisiaj to mamusia pozwala tylko rączki umoczyć. Chłopczyku, wejdź dalej, nie? A następna osoba, nie będzie mi pan mojego dziecka wychowywał. Nie? Zobaczcie, i my się nad tym nie zastanawiamy. I tak samo jest, zobaczcie, w ujęciach, w spostrzeżeniach wiary wewnętrznej i religii na zewnątrz. Tak? Ludzie, którzy żyją wiarą, postrzegając pewien fenomen religijny, ten fenomen religijny do nich mówi. Oni nie tylko go widzą, ale oni go interioryzują, oni go przyjmują. To jest jakieś, to ma jakieś znaczenie dla nich. Wchodzą głęboko. A inni powiedzą, znowu ci katolicy coś wymyślają. Znowu jest jakaś fanaberia religijna typu Dzień Papieski. Nie? To jest właśnie to Edyta, zobaczcie, ona nie odwołuje się wcale jeszcze do Pana Boga, ona nie odwołuje się do Ducha Świętego, tak, jako osoby. Ona mówi, że to człowiek widzi pewne rzeczy, nie? I teraz, i to jest ciekawe, dlaczego my mamy takie różne o tych sytuacjach, o tych wizjach, że tak powiem, tego dziecka, spostrzeżenia. Od czego to zależy? Czy od naszego wychowania, od naszej wiedzy, od naszego wykształcenia, od naszej wrażliwości? Nie? No i potem, słuchajcie, kiedy już się nawróci, będzie mówiła o duchu. I tu się wszystko wyjaśni. I tu się wszystko wyjaśni. Edyta Stein powie w Bycie Wiecznym i Skończonym, że nie jesteśmy aniołami, że człowiek nie jest aniołem, ale też nie jest tylko biologią. Jest jednym i drugim. Może powie nawet zwierzęciem. Człowiek nie jest biologią tylko i nie jest aniołem tylko, ale jest jednym i drugim. No i tu się zgadzamy, prawda? Proszę zobaczyć, jak będziemy mówili o dziele stworzenia, kiedy Bóg stwarza człowieka, bo tu jest klucz też do zrozumienia tego, i to się w Edycie, fenomenologia jest preambułą jej wiary. Ona sobie to wszystko poukłada w Księdze Rodzaju, to wszystko się będzie zgadzało. Zobaczcie, Pan Bóg, kiedy stwarza człowieka, stwarza go na innych zasadach, dmucha w niego. Tak, bo jest powiedziane, tchnął w jego nozdrza. Dlaczego w nozdrza? Żebyś oddychał. Nie? Dlaczego w nozdrza, nie w ucho? Albo pod pachę? Albo gdziekolwiek, w żebro? Ale w nozdrza. Jak dziecko się rodzi i nie oddycha, to co się robi? Albo jak mamy pomoc medyczną, też dmuchamy, nie? W jego nozdrza, tchnienie życia. Tylko tak jest stwarzany człowiek, kiedy powstają, nie wiem, żyrafy czy inne hipopotamy, Pan Bóg nie dmucha w ich nozdrza. Dlatego, że człowiek ma w sobie pneuma, Hebrajski powie ruach. Masz życie Boże. I to życie Boże ducha dotyka, nie duszy. Duch daje życie, dlatego żyjemy. Jak macie wykończoną duszę, to generalnie to srebrzysko, co mijałam. Nie? I to jest to, że duch daje życie, dlatego w duchu jest zbawienie świata i w duchu jest zdrowie. Tu właśnie Ania mówiła mi o poście, o znaczeniu postu. Pani doktor Dąbrowska Ewa promuje właśnie na płodność. Zobaczcie, jak to jest wszystko połączone. Jaki Kościół jest mądry w swojej tradycji, historii, że wymyślono takie coś jak Wielki Post, jak Środa Popielcowa, gdzie pościmy, jak Wielki Piątek, gdzie pościmy. No, kto pości, to pości. Nie? To jest właśnie to i to Edyta odkryła. I więc co się dziwimy, że jak ona spotyka Teresę Wielką, wchodzi w sobie w jej życie, to ona ma wypieki. Bo to jest postrzeżenie, to są uczucia, to są emocje, ale to jest właśnie zapłodnienie ducha. Pierwszy raz ten duch się najadł. Ona dała coś takiego, że ten duch się najadł. Zobaczcie, jak dzisiaj ludzie głodują. Nie chodzi mi o biologię, materialną stronę. Oni głodują właśnie, bo ducha nie karmią. A nawet chrześcijanie, którzy są na Eucharystii, nie zawsze przyjmują Pana, nie? No to duch jest nienakarmiony. Jezus też mówi w Ewangelii, nie? Że nie samym chlebem żyje człowiek, to też wiecie. To jest właśnie riposta do tych głodomorów i kierunek. I też mówi o tym, że kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie. Oczywiście potem doda wieczne, no ale to znaczy, że nie ma skończoności, że ta czysta świadomość człowieka, że ten duch jest wieczny, że on żyje, dlatego że Bóg nie niszczy tego, co pochodzi od Niego. Edyta też pokazuje nam stopnie istnienia. Zobaczcie, ona się zastanawia, co to znaczy być, co to znaczy istnieć, że ja jestem. Nie, że ja tam patrzę, a tu jest zegar, że ja tam coś chcę, tylko ona mówi, ja istnieję. I teraz ona się zastanawia, co to znaczy istnieć. I zobaczcie, Tomis mówi tak, że jest jakieś ja myślące, bo ja istniejące, bo musi istnieć jakieś ty istniejące. I to ty z wielkiej litery. Czyli musi istnieć absolut, który jest istnieniem. Czyli ma największy stopień posiadania istnienia. Istnieje, byśmy powiedzieli matematycznie, w 100%. W ten sposób, że dzięki temu istnieniu wszystko inne istnieje. To jest, proszę Państwa, dlaczego się palą tu żarówki, czy te światełka LED-owe? Dlatego, że jest prąd. Nie, że istnieje jakaś wielka żarówka, tylko, że istnieje prąd. I możemy powiedzieć, że prąd sprawia, że istnieją, żyją, świecą, zgodnie ze swoją naturą, czyli mają świecić takim czy innym natężeniem, żarówki. I Edyta mówi, coś takiego musi istnieć i po nawróceniu, zobaczcie, jak tutaj też filozofia pomaga, fenomenologia, najwyższy stopień istnienia ma oczywiście Bóg. Esse. Być, byk, mówimy, byt jest, Bóg jest bytem absolutnym. Jest byciem, możemy to nawet tak bezokolicznie, jest byciem, jest tym, co jest. A my współbytujemy, współistniejemy. Na drugim stopniu są istoty duchowe, czyli mamy aniołów. To jest drugi stopień posiadania życia, drugi stopień posiadania jestestwa, posiadania istnienia. Większy niż ludzie, dlatego że mają aniołowie tylko ducha, nie mają cielesności. A więc sposób posiadania siebie jest inny niż sposób posiadania człowieka, dlatego że człowiek musi posiadać też swoje ciało. Nie tylko ducha musi posiadać, ale też swoje ciało musi posiadać. I to jest jakby już taki dodatkowy balast, byśmy powiedzieli. A po grzechu będzie mu bardzo pierworodnym, bardzo przeszkadzać to ciało. Na trzecim miejscu jest człowiek, jako istota właśnie duch ucieleśniony, ciało uduchowione. Na czwartym miejscu zwierzęta, byty ożywione, no czyli generalnie zwierzęta. Mam tu konika. I najniższy stopień istnienia ma filiżanka akurat w tym naszym przykładzie, czyli coś, co jest niematerialne, ale nieożywione. To jest chyba logiczne, prawda? Ale zobaczcie, czyli najwyższy stopień istnienia ma duch, ma Bóg i anioł. Czyli niech ta kalka, niech ten wzorzec teraz się dostosuje do człowieka, do nas, konkretnych ludzi, do mojego wymiaru cielesno-duchowego, psychicznego. Największe podobieństwo do Boga jest w duchu. Tak? Zgodnie z tym. Tam jest komunikacja z Bogiem, dlatego że Bóg jest duchem. Komunikacja jest na wskroś duchowa, dlatego mamy problem z wiarą. Największym stopień komunikacji jest milczenie. Bóg stwarza w milczeniu, zobaczcie. Słowem i milczenie. Słowo, milczenie. Słowo, milczenie. Dlatego wielu z was, kiedy coś przeczuwa w intuicji, szuka w milczeniu rekolekcji albo lekcji divina. Jakiekolwiek rekolekcji, czy ignacjańskie, gdzieś, gdzie dajemy prymat duchowi. I Edyta powie, jak duch jest zdrowy, to ciało zdrowieje. Jak duch jest chory, ciało choruje. Mówi właśnie o ciele, tak jak pan właśnie live, o tym, że trzeba dbać o ciało. Nie katuj się, że cierpisz i nic nie będziesz robić, bo cierpisz z jakiegoś powodu, że kiedy mogłabyś sobie pomóc, czy mógłbyś sobie pomóc. Edyta mówi, to jest ważne. Na przykład jak klęczysz i bolą cię kolana, ale ty sobie tak postanowiłeś i nie możesz się skupić na modlitwie, to lepiej usiądź. Lepiej usiądź. Ma być godnie, może być wygodnie, ale godnie. Tak? No więc, żeby tego ducha ochronić. No jeżeli idziesz w środowiska anty, które cię bardzo niszczą, Edyta powie, chroń swoją wrażliwość, czyli chroń swoją psychę, swoją właśnie ta dusza psychiczna. Nikt nie ma prawa wchodzić z buciorami w twoje sumienie, w twojego ducha. Nie? Więc ludzie duchowi jakby intuicyjnie wyczuwają pewne miejsca, pewne środowiska, pewne grupy ludzi, gdzie nie chcą wchodzić. Nie z tego powodu, że nimi gardzą, ale chronią siebie. Więc to też z tego wynika. Rzeczy służą duchowi. Ciało ma służyć duchowi, nie duch ciału. No i kiedy ona, zobaczcie, odnajduje Boga, może jeszcze tu się cofnę, o, ale mi tutaj galopuje. Ale poszłam, słuchajcie. Jak to się mogło stać? Przepraszam. Dobrze. A zatem, kiedy Edyta Stein znajdzie Boga, pojawia jej się jeszcze jedna dyscyplina. Nazywa się ona teologia, czyli nauka o Bogu, ale znajduje o tym, jak jest człowiek stworzenia, człowiek jako stworzenie, człowiek jako byt zależny, byt istniejący w jedynym istnieniu, byt czasowy, a jednak wieczny, byt czasowy, a jednak nieskończony w istnieniu. Ona się zachwyca tym. Ona się tym zachwyca, tym bardziej, że nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest taka dygresja, jeżeli chodzi o eschatologię, czyli nauka o rzeczach ostatnich, czy stanach ostatnich u Żydów, jest niedopracowana. Edyta Stein była świadkiem kilku, ja te prezentacje prześlę Pani Ani, tam wszystko sobie Państwo doczytacie, jak będziecie oczywiście chcieli się tam zainteresować tym. Wiele z jej wujów popełniło samobójstwo. Słuchajcie, w swojej autobiografii pisze przynajmniej o dwóch wydarzeniach samobójstwa, ponieważ dla Żydów błogosławieństwo Adonai wiąże się z doczesnością, z błogosławieństwem dzieciom i biznesie, mówiąc kolokwialnie. Kiedy sobie nie radzą, popełniają, przynajmniej tak, bo w rodzinie Edyty Stein, samobójstwo. I ona prawie że wpadła w rozpacz. Mówiła, dziwne te pogrzeby są. Oczywiście nie odnajduje tam jakiegoś, gdzie jest teraz ten człowiek. gdzie jest jego dusza. Żydzi mają, że tak powiem, dwie możliwości. Albo będzie to łono Abrahama, albo będzie to Szeol, inaczej otchłań, taki limbus, naszym językiem mówiąc. Nie wchodzą do raju, nie mają nieba, bo czekają na Mesjasza. Epoka mesjańska jeszcze nie nastąpiła, a więc macie tak, jak się spodziewacie. Spodziewacie się dużo, macie dużo. Spodziewacie się nic, macie nic. Tak mówiła Tereska od Dzieciątka Jezus, że mamy pragnienia na miarę naszego ducha. I Edyta to odkrywa, tak, że Bóg, to już wiemy, że właśnie osoba ludzka, w związku z tym, że posiada taki komponent, może wejść w relację z Bogiem, to już o tym duchowym wymiarze człowieka jest tutaj powiedziane, że ja ludzkie jest wolne i świadome. To, co mówiliśmy, ja wiem, że ja jestem sobą, ja wiem, że ja istnieję, że ja jestem. Ciało i dusza człowieka posiada kształt osobowy, że człowiek jest osobą i ona potem powie, że osoba jest nośnikiem ducha i ciała. Bo zobaczcie, duszy i ciała. Na przykład ktoś powie, jeżeli zwierzęta też mają duszę wegetatywną, no to znaczy, że czym się takie różnią od człowieka? I tutaj mamy, zaraz popatrzcie, przykład, no, że człowiek, na przykład mówimy, jest, żeni się, czy wychodzi za mąż, żyje z tą partnerką, mówiąc biologicznie, czy z tym partnerem do końca życia, no, idealistycznie zakładając, czy naiwnie, tak powinno być, ale że są też takie pary wśród gatunków zwierząt, które się też łączą na całe życie. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba albo łabędzie, albo bociany. Na całe życie się łączą. I teraz ktoś mówi, ludzie nie wytrzymują, a bociany wytrzymują. No, na przykład niech to będą te bociany. Tylko, że bociany nie podejmują świadomej decyzji o tym, że postanawiam, oto ja, bocian, być tobie wierny, bocianowo, pani bocianowo. Tak? Nie ma samoświadomości, po prostu instynkt i wypracowany przez pewnie, niech już będzie ten ewolucjonizm tego gatunku, że wierność zapewnia im rozwój, płodność, rozwój gatunku. Tak żyją. Nie? Natomiast w człowieku jest ta różnica, że człowiek mówi, ja postanawiam, ja mam tego świadomość, co robię, ja podejmuję taką decyzję. Dlaczego człowiek tak może powiedzieć? Dlatego, że człowiek ma ten przedostatni, ta przedostatnia dygresja, ciało i dusza posiada kształt osoby. Czyli Edyta powie, że jest osoba ludzka i ta osoba, jak stół, jak fundament, nosi ciężar ciała i ciężar duszy. Tego nie ma u zwierząt. Osobowy wymiar istnienia jest w Bogu, w aniołach i w człowieku. Tylko te trzy. Dlaczego te trzy? No bo znowu mamy symbolikę. Mamy tutaj ikonę, Państwo chyba wiecie, ikona rublowa, Trójca Święta. Nie będę się teraz nad Wami znęcać, żebyście powiedzieli mi, kto jest kto, ale w środku mamy postać. Jeżeli się ikony pisze, to trzeba je czytać, tak? A najczęściej czytamy gestem i czytamy kolorem. Ikony mają to do siebie, że nie mają przestrzeni ani dynamiki. One są statyczne, takie samo. Te postaci są przez tak właśnie wymalowane, wypisane jednorodnie. Gest w środku pokazuje na mnie pewnie, że jest to Chrystus. Dwa palce skierowane w stronę kielicha z krwią. Dwie hipostazy, czyli dwie osoby w języku greckim. Boska i ludzka, dwie natury, boska i ludzka w jednej osobie Syna Bożego. Te postaci są, ta środkowa i ta po państwa prawej stronie są skierowane w kierunku postaci po lewej, zatem mamy tu Ojca, tak, gdybyśmy się tak chcieli hierarchicznie, chociaż to jest równość, jedyność i równość, nie? Różność, a jednocześnie równość. Nie ma tu primus inter pares, nie ma pierwszego wśród równych. to jest równość, jedność i równość. I Edyta właśnie też to, tego doświadcza i to znajduje właśnie, kiedy rozmawia ze sobą osoba w duchu, osoba, czyli też ciało w duchu i w ciele i w duszy. I teraz, proszę Państwa, dochodzimy pomału do tego, co Edyta wymyśliła, znając to, co już wiedziała i jak sparafrazowała Biblię, czyli w jaki sposób oswoiła tekst biblijny na potrzeby jej tak zwanego personalizmu, nazwijmy to w ten sposób, antropologii. Jak ona rozumie człowieka poprzez fakt stworzenia. Jest Żydówką i ona zna semityzmy. Ona zna sposób myślenia Żydów. Państwo może wiecie, że język żydowski, nie język, język no żydowski, język hebrajski, nie chodzi mi o alfabet, ale sposób wysławiania się u Żydów jest obrazowym językiem, jest językiem symboli, nie ma analizy filozoficznej. Kiedy Żyd chce udowodnić, że Bóg istnieje, to odwołuje się do jednego locutio Dei. Locutio Dei, czyli miejsca, kiedy Bóg się pokazuje i mówi Torah. Tora, w Torze masz wydarzenia zbawcze, jak Bóg ingeruje w historię narodu wybranego. Bóg mówi, uwaga, ciekawe, wydarzeniami. Napiszcie sobie, Bóg mówi wydarzeniami, nie tylko do narodu wybranego, twojego życia. Bóg mówi wydarzeniami twojego życia. Czasami jest tak, że coś ci zabrał, czasami coś ci dał, czasami coś ci zabrał, by dać na swoich zasadach. Edyta mówi, że Bóg zawsze spełnia pragnienia duchowe. Nie wiem, jakie macie pragnienia duchowe, ale był taki człowiek, który bardzo... Dwoje ludzi w Nowym Testamencie, którzy bardzo pragnęli zobaczyć Jezusa. Pierwszy z nich to Zachariasz, ten, który wszedł... Zacheusz, przepraszam, który wszedł na drzewo. Pamiętacie? Wszedł na drzewo i bardzo pragnął. On w czystej świadomości, w czystej jaźni pragnął zobaczyć Jezusa. Dlatego został tak obdarowany. Ale był jeszcze inny chytry lis, który też pragnął zobaczyć Jezusa. A był to Herod. Herod po ścięciu Jana Chrzciciela bardzo się bał, jeszcze bardziej niż paniczny lęk. I kiedy usłyszał o Jezusie, a nie wiedział, kto to jest Jezus, bał się, że Jan zmartwychwstał. Że to jest jakiś prorok, który przyszedł mu pogrozić palcem. I jest powiedziane u Łukasza bodajże, ewangelisty Łukasza, i bardzo pragnął zobaczyć Jezusa. Powiedziałam wam, że są pragnienia, które Bóg spełnia. Czy Bóg spełnił, czy Jezus, czy Bóg w osobie Jezusa spełni pragnienie Heroda? Spełnił. Po 3 latach. Kiedy Jezus po biczowaniu jest przedstawiony Herodowi. I Herod wzgardził nim. To nie był prorok na jego oczekiwania. Jezus nie patrzył na Heroda. To jest też, bardzo mnie to inspiruje, bardzo mnie to interesuje. Dlaczego Jezus nie patrzy na Heroda? Niewątpliwie go kocha, ale nie patrzy, ponieważ być może w Herodzie nie ma podobieństwa do Boga. Jest obraz, ale jest przerażenie. To jest człowiek, który przeraża. To jest człowiek lęku. Człowiek niezamieszkany. Niezamieszkane to jest piekło. To jest tak, jakby ktoś powiedział, widzę ludzi, a nie widzę człowieka. Pełno ludzi widzę, ale oblicza żadnego. Wszystko jest masą. Nie? Tam, gdzie nie ma relacji, tam jest piekło. Dlatego te wizje piekła mniej więcej tak wyglądają u tych mistyków, że tam niby są ludzie, powiedzmy w cudzysłowie, bo tego nie wiemy, ale po to są wizje. To nie są oczywistości, tylko wizje. Nie są oczywistości. Scenariusz z piekła. Nie? Nie ma relacji. Samopotępienie, powiedzielibyśmy autodestrukcja, niszczenie, bluźnierstwa, to wszystko, co tam się, powiedzmy, dzieje. No, nawet Teresa Wielka dzisiaj, patronka dnia, mówiła, że widziała piekło. Widziała nawet, jak ona to mówi, tych biednych, pogan, którzy tam wpadają, a że były to czasy reformacji, bo ona żyje 1515-1582, a 17 rok reformacja, czyli na okres jej płodności takiej duchowej przypada rozpanaszanie się tego, tej idei, czy tej ideologii, byśmy powiedzieli. I ona się modli za tych protestantów i ona ma te wizje różne. Pan Bóg jej to pokazuje. A zatem Edyta Stein właśnie wie, jako Żydówka, że to obraz będzie mówił i dabar będzie mówiło, słowo. Dabar to jest słowo po hebrajsku, ale to nie jest takie słowo semantyczne, tak jak ja mówię do Państwa, czy Wy mówicie do siebie, tylko dabar to jest słowo czyn. Trudno, Pani Ludmiła by nam tu powiedziała, że to tak się słowo czyn, ale chodzi mi o to, może jakieś słowo by było, że Bóg to, Bóg wypowiada to słowo i automatycznie to się staje. Tak? Kiedy na przykład Bóg stwarza, to jest od razu, jakby wydobywa z siebie. Bóg mówi, że kocha, to staje się, to jest miłością. Jakby uprzednio to już istnieje, to Bóg powołuje do życia dla ciebie, nie? To słowoczyn się mówi, ale mówię to taki słowotok, nie? To tak może nic nie oznacza, ale Edyta Stein rozumie ten dabar. Dlatego zobaczcie, jeżeli Bóg stwarza słowem i mówi słowo obraz, słowo cisza, mówiliśmy, słowo milczenie, to znaczy, że to słowo trzeba przyjąć. W jaki sposób? Słowa nie przyjmuje się wzrokiem. No chyba, że czytamy. Ale słowo przyjmuje się uchem. Dlatego najbardziej znane słowo, które Bóg kieruje do Izraela, jest Shema. Słuchaj Izraelu, Shema Izrael. Jak będziesz miał wosk w uszach, to się bój, bo Boga, Twojego Stwórcy nie usłyszysz. Shema Izrael, słuchaj Izraelu. Dlatego Żydzi nie pisali filozofii, tylko właśnie jak ktoś tracił wiarę, albo no, nie mógł tracić wiary, ale na przykład miał jakieś problemy, to oni im wtedy mówili, słuchaj, co mówi Bóg przez proroków, przez sędziów, przez Torę, przez nakazy, Talmud i inne miszny, opracowania, komentarze do Tory. Nie? Dlatego ten obraz jest dosyć ciekawy. Dosyć ciekawy w Księdze Rodzaju. Tu Państwo macie dwa opisy stworzenia. To jest opis drugi, chociaż powinien być jako pierwszy, dlatego że on jest starszy. Ten opis to jest tak zwany opis jachwistyczny. On pochodzi z XI-X wieku przed naszą erą. I tutaj jest powiedziane, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi. Mamy duże antropomorfizmy. Bóg jako rzeźbiarz, czy jako garncarz, który lepi, my to sobie wyobrażamy, spostrzegamy, umieścił tam człowieka w ogrodzie. Czyli naturalne środowisko człowieka wśród natury, moglibyśmy tak nawet powiedzieć, ale to znaczy, że ten ogród już był przygotowany dla człowieka. Tak? I zobaczcie, co się tutaj dzieje. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Człowiek jawi się jako stworzony do wspólnoty, do dialogu, mówiąc prosto, do komunikacji. Bóg jakby zastanawia się, jak temu człowiekowi pomóc wejść w komunię najpierw ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, kiedy Adam jest stworzony, no to on przygląda się temu światu i nadaje rzeczom nazwy. Biblijny sposób uwłaszczania to jest nadać nazwę. Dlatego mężczyźni w rodzinie mieli obowiązek nadać imię dzieciom, a zwłaszcza synom. I tu jest problem Zachariasza i Elżbiety. Biedny Zachariasz był niemy, pamiętacie to? Po wyjściu z przybytku, kiedy nie uwierzył aniołowi, że będzie miał syna i ma mu nadać imię Jan, to pytają Elżbietę, no jak ma mieć na imię? I ona mówi Jan. No i tu jest zamęt mentalno-kulturowy, bo to powinien Zachariasz, ale Zachariasz jeszcze milczy. Do momentu, kiedy na tej tabliczce napisał, bo dano mu tabliczkę, napisał Jan będzie mu na imię. No i Żydzi znowu dociekają, przecież nie ma nikogo z twojego rodu o tym imieniu. No i on jeszcze raz, Jan będzie mu na imię. Wtedy język mu się otworzył, rozwiązał i mógł mówić. I mógł mówić, i mógł powiedzieć. Więc chodzi o to, że nie ma kontaktu, pierwszy człowiek nie ma kontaktu ze sobą, nie doświadcza siebie jako człowieka, nadaje imię rzeczom, czyli je uwłaszcza, nadaje takie imiona, czyli czyni je własnością swoją, ale te rzeczy nie są ty. Człowiek jeszcze nie wie, ale ma potrzebę mojego ja, mojej komunikacji. Moje ja musi mieć komunikację. Ja muszę widzieć jakieś naprzeciw. Nie ma naprzeciw. Są tylko zwierzęta, rośliny. Może i to piękne. I pachnie. I jest harmonia, i jest porządek. I w norze węża jest jagniątko. Tam nie wiem, co tam jeszcze było. Wszystko jest piękne. Ale to nie daje jakby człowiekowi satysfakcji. To nie jest na jego miarę. Nie dość... On jest za dużo człowiekiem, żeby to, co stworzone, pasowało. On jest za dużo człowiekiem. On ma za dużą pojemność. Świat biologiczny, materialny nie wystarcza, ponieważ człowiek, jak już powiedzieliśmy sobie, ma ducha i ten duch musi być nakarmiony. Ktoś powie, no ale był Bóg w pobliżu. No tak, ale człowiek i Bóg to nie są partnerzy. Człowiek ma coś z Boga. I teraz to coś musi znaleźć w drugim, takim samym jak ja. Nieraz żałośnie patrzę na ludzi, którzy się zaprzyjaźniają ze zwierzątkami. Mówią do nich, całują, chodzą na zakupy. To jest komunikacja. Tylko gratulować. Człowiek się dzisiaj chyba wstydzi być człowiekiem. To jest bardzo niebezpieczna pokusa. Przestrzegał przed tym jeszcze papież Benedykt XVI i bardzo zakamuflowana, tak misternie utkana przez diabolos. Człowiek się wstydzi być człowiekiem. No to gdzie tu Bóg, gdzie tu Boga jeszcze umieścić? No więc ten Adam śpi. Sen w Piśmie Świętym, tu nie chodzi o to, że chrapał. Nie bójcie się, panie. Nie o to chodzi. Panowie, przepraszam. Tak. Ale ten mężczyzna, sen w Biblii, na przykład Abraham wpadł w sen, kiedy tam przymierze było zawierane, on tam rozkroił te zwierzęta i pokropił wodą i potem krwią i popadł w sen. I ten sen to jest taki sen, no nie chcę powiedzieć mistyczny, żeby to tak, ale to jest taki sen jakby z rozdania Pana, że w tym śnie się coś wydarzy. No oczywiście on jest związany z biologią, bo przynajmniej musiał zamknąć oczy, ale tam się coś wydarza w tym śnie. Jakaś ekstaza, może tak to. I wtedy, kiedy mężczyzna śpi, Bóg wydobywa z jego żebra żebro jedno i z tego żebra czyni kobiecość. Czyli mężczyzna śpi i teraz popatrzcie, kobieta nie jest stworzona z prochu, tak jak Adam. Ona nie powstała z prochu. Ona powstała z ciała Adama. Jest różnica, panowie, przepraszam. Czujecie to? Sprawdźcie, czy macie żebra wszystkie. Podobno jest 12 par żeber. Tak, pani doktor? 12 par. Ale ja myślę, że mężczyźni mają jeszcze tam 13 było. Z którego jest Ewa. Dlatego, jak się mówi połówka, to nie jest dobrze, bo człowiek nie jest połówką. Człowiek jest komponentny w całokształcie, integralnie stworzony. Nie musi mieć drugiej połówki tak zwanej, żeby się rozwinąć, tylko potrzebuje tego żebra, że coś tam musi pasować. I Ewa, zobaczcie, to jest piękna ikona, bardziej mnie jakoś przemawia akurat do mnie niż... I tu się zaczyna teologia ciała. Tyle się nagadałam, żeby dojść właściwie do tego slajdu, nie? To jest ta kropka. I popatrzcie, co dziwnego. Znajdź 10 szczegółów. No nie wiem, między kim a kim. No więc Ewa powstaje. Proszę bardzo, co państwo widzą? Co was intryguje? Co tu jest za mało? Czego jest za dużo? No Ewa jakby nóg nie miała, prawda? Są nogi Adama. Ewa nie ma nóg. Są jednością, różnorodnością. Są różni, a jednocześnie inni, są różni, inni, a jednocześnie jedni, w jedni, w jego ciele. Dlatego mężczyzna musiał tak zawołać. To jest kość z mojej kości, ale miał intuicję. To jest tak samo, i to już mówię młodym, słuchajcie, bo tam w tym liceum, czwarte klasy. Dzisiaj ja mówię, słuchajcie, tyle jest tych Ew i Adamów, tych biblijnych. Każda kobieta to Ewa na przykład, każdy mężczyzna to Adam. I teraz ta nieszczęsna Ewa szuka po omacku miłości i bez znaczenia, czy to jest jej Adam, czy jakiś Adaś, pragnie jego spojrzenia i pragnie, żeby on jej powiedział, jesteś kością z mojej kości. I to jest błąd, który popełniamy jako kobiety, mówię wtedy do tych kobiet czy do tych dziewczyn, bo tylko jeden ci to może powiedzieć. Tylko jeden może powiedzieć, kocham cię. Ty jesteś kością z mojej kości. I tu jest ta cała teologia małżeńska. Tu Pan Jezus się do tego historyczno-metaforycznego przykładu będzie odwoływał. Nie tak było, tak jak było na początku. Zawsze będziemy, jak było na początku? Jak to tam było na początku? No, było tak, że się spotkaliśmy. Musi być najpierw spotkanie. Więc zobaczcie, Bóg się spotyka z człowiekiem, żeby oni się nie pokaleczyli, no bo charaktery to różne będą, bo psychika różna. Więc to jest jakby to jedno. Popatrzcie imię Ewa, widzicie tam z tyłu? A przeczytajcie odwrotnie, od tyłu. Mocnie. Jest moc. Awe. Kobiecość. W tym, zobaczcie, w tej prajedni Boga i człowieka pojawia się już kobiecość najpiękniejsza. Każda kobieta jest najpiękniejszą. Słuchaj, każda z nas jest najpiękniejsza w oczach Boga. Jedyna. Tak jak kocha Bóg nas, kobiety, nie kocha żaden mężczyzna. Przepraszam, panowie. Wy myślicie, że kochacie. Ale kobiecość jest tak nastawiona na kochanie, bo kobietę można tylko kochać. I ona chce kochać. Kobieta kochana będzie kochać. Kobieta poniżana będzie nienawidzieć. Jest bardzo niebezpieczna. Jest wręcz demonem. Dlatego pewnie wielkie święte mówiły, że albo będę demonem, albo będę aniołem. To też jest tekst Teresy Małej. Teresa Mała z Lisieux. To jest dosyć ciekawa rzecz. Dalej popatrzcie, Ewa wychodzi z jego boku, ale nie patrzy na Adama. Ona najpierw patrzy na Boga. Ona patrzy w oblicze Ojca. Ona patrzy w oblicze nawet nie Ojca, oblubieńca. Ona intuicyjnie, przecież ona nic nie mówi. To jest aż niemożliwe, panowie, nie? Ona nic nie mówi, ale mówi ciałem. Czy brzemienność nie jest mówieniem ciałem? Czy przytulenie, patrzenie nie jest mówieniem ciałem? Ona patrzy na Boga, na oblubieńca, który jej błogosławi, który jest błogosławi, ale zwróćcie uwagę na twarz Adama i na twarz Boga. Ta sama. To jest bogactwo w tej ikonie. To jest ta sama twarz. Więc kogo, słuchajcie, na kursach przedmałżeńskich powiedzieć? Ewo, kochana, XXI wieku, twój mąż ma twarz Boga. Pani Dźwig, czy brała pani jakieś leki? Nie. Oczywiście, zobaczcie, tak to podsumowałam, sen mężczyzny, ostatnie chwile wolności. Bo pamiętajcie, panowie, to tylko ideą, nie? A życie jest życiem, jak to mówimy. Niemniej jednak ta idea, ta intuicja, myślę, że tu jest zawarta. Dziękuję bardzo. Pierwszy etap za nami. Czas na kawę.